Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Karawan. Z niewielką ilością najbardziej niezbędnych zakupów Marta dotarła na znajdujący się nieopodal dworzec podmiejskiej kolejki. Obok niej dreptał Piotr, niosąc pod pachą szczelnie opakowany bochenek chleba. Gdyby nie to opakowanie, istniało duże prawdopodobieństwo, że chleb stanie się za chwilę pokarmem jakichś ptaków albo innych wydobywających się nie wiadomo skąd stworzeń, o których istnieniu słyszała ostatni raz wiele lat temu na lekcjach biologii. Stali na peronie, czekając na przyjazd pociągu. Dookoła zaczynał zbierać się niewielki tłumek podróżnych. Wśród zgromadzonych czuć było już ten rodzaj strategicznego zdenerwowania, który nakazywał wsiąść do odpowiedniego wagonu i zająć jak najlepsze miejsce. Czuć było w owym poddenerwowaniu jakiś zwierzęcy instynkt rywalizacji. Było to tym bardziej dziwne, że zwykle dla wszystkich starczało miejsc w pociągu. Piotr poczuł nagle lepką, smrodliwą wilgoć śmierci. Uczucie to kazało mu uciekać z tego miejsca jak najdalej. Nadjeżdżający pociąg na ułamek sekundy zmienił się w makabryczny wehikuł. Monstrum przypominało połączone ze sobą dyszlami karawany. Zamiast szyb w wagonach widniały fragmenty nagrobnych płyt, na których można było nieomal odczytać wyryte epitafia. Całość ciągnęły czarne, demoniczne, chude szkapy. Obraz zniknął tak nagle, jak się pojawił. Rozejrzał się dookoła. Czy przypadkiem ktoś inny nie dostrzegł tego, co on? Spojrzał w twarze swych współpasażerów. Przez ułamek sekundy ujrzał, że są zmasakrowane i powykrzywiane w śmiertelnym grymasie. Nie było to przeczucie. Była to pewność, że za chwilę rozegra się tu jakiś dramat. Wiedział, że nie wsiądzie do tego pociągu. Jak powiedzieć innym, aby także tego nie robili?
Mamo, nie jedziemy tym pociągiem.
Powiedział poważnym głosem.
Co się stało? Mamo, tu się rozegra za chwilę jakieś nieszczęście. Chodźmy stąd.
Marta westchnęła ciężko. Wiesz, na którą dojedziemy do domu? W normalnych warunkach Marta zignorowałaby tego typu komunikaty. Jednak ostatnie kilka dni nauczyły ją, że nie można ignorować ostrzeżeń syna.
Dobrze, pojedziemy taksówką, ale masz nie marudzić po drodze, że coś cię boli albo chce ci się pić.
Powiedziała pogodzona z losem. Nie wiadomo, czy pod wpływem nerwów, czy znów jakiegoś nagłego impulsu, poczuł nieodpartą potrzebę i wymamrotał.
Mamo, chcę siku. I co jeszcze?
Powiedziała Marta, wyraźnie dając w swym głosie i wyrazie twarzy oznaki matczynego udręczenia. Skręcili w prawo, w stronę budynku dworca. Znaleźli męską toaletę w piwnicy budynku. Już dawno obsługa tego rodzaju przybytków została zastąpiona przez automaty wpuszczające do środka i wydające skrawki papieru toaletowego. Były równie sympatyczne i wyrozumiałe jak ich ludzkie odpowiedniki. O ile ludzie potrafili wykazać się odrobiną empatii w stanie wyższej konieczności, o tyle automaty pragnęły bezwzględnie opłaty z góry. Marta postawiła torbę z zakupami i zaczęła szukać w torebce swego telefonu, aby uiścić opłatę. Nagle powietrze rozdarł przeraźliwy huk dochodzący z peronu. Po chwili budynek dworca odpowiedział na ten grzmot sypiącym się tynkiem, pękającymi ścianami i wybitymi wszystkimi szybami. Pokaleczeni ludzie leżeli, siedzieli lub nerwowo chodzili w kółko, zatykając uszy rękami. Nie słyszeli nawzajem swych jęków i krzyków ogłuszeni wybuchem. Drobne fragmenty szkła były wszędzie i to wyłącznie one dokonały na dworcu takiego spustoszenia. Można sobie wyobrazić, co spotkało ludzi znajdujących się poza dworcem w epicentrum wybuchu. Marta z Piotrem wyszli schodami do głównej hali dworca. Tylko oni słyszeli jęki. Grube ściany podziemia skutecznie ochroniły ich także od wszelkich okaleczeń. Marta zasłoniła chłopcu dłonią oczy. Ten z całej siły odsunął matczyną rękę. Chciał pobiec na peron, lecz Marta tym razem postawiła na swoim. W sytuacjach takich jak ta, kontrolę nad organizmem przejmuje jakiś odziedziczony po przodkach instynkt. On nakazywał jej uciekać stąd jak najszybciej.
Chwyciła mocno płaczącego syna i pociągnęła go w stronę wyjścia. Gdy wydostali się wreszcie wśród unoszących się pyłów z okaleczonego budynku, odetchnęli świeżym powietrzem. Z panującej na zewnątrz ciszy powoli zaczął wydobywać się dźwięk syren zbliżających się pojazdów. Znów instynkt nakazywał jej uciekać jak najdalej. Przebiegli jeszcze kilka wyludnionych przecznic. W końcu stanęli dysząc ze zmęczenia. Marta obejrzała chłopca, po czym spojrzała w sklepową wystawę, oglądając samą siebie. Byli cali i nietknięci, nie licząc pyłu na ich odzieżach i włosach. W normalnych warunkach należałoby poczekać na przyjazd karetki. Marta wiedziała jednak, że i tak w takich sytuacjach lekarze zajmują się najciężej poszkodowanymi. Musieliby tylko czekać, przechodzić procedury, składać zeznania. Nadal pozostawała ogarnięta tym rodzajem stresu, który włączał świadomość przy podejmowaniu decyzji. Chciała jak najszybciej znaleźć się w domu. Gdy spokojnie przeszli jeszcze kilkaset metrów, trafili na normalny ruch uliczny. Marta stanęła na krawędzi chodnika i machała, próbując zatrzymać przejeżdżające samochody. W końcu jeden z nich zareagował. — Proszę mnie podwieźć do najbliższej wypuszczalni samochodów.
— Kobieto, daj spokój! Byłaś tam?
— zapytał starszy taksówkarz. Marta skinęła głową na potwierdzenie.
— Nie możesz prowadzić w takim stanie. Wsiadajcie, zawiozę was do domu.
— Ale to daleko.
A czy ja pytam, czy blisko? W takich sytuacjach nie liczy się odległość.
Oboje siedli na tylnym siedzeniu. Marta podała mężczyźnie adres. Przez chwilę jechali w milczeniu. Stres stopniowo ustępował. Cichą pracę silnika przerwało radio włączone przez kierowcę. Speaker mówił coś o bombie, zamachu. 5 osób straciło życie, 24 są ranne, w tym 10 ciężko. Nie wiadomo, co było celem zamachu, ani kto go przeprowadził. Na razie żadna z organizacji nie przyznała się do jego przeprowadzenia.
Cholerni katolicy!
Wycedził przez zęby mężczyzna.
Sądzi pan, że to oni?
A kto inny jest do tego zdolny?
Nic się pani nie stało?
Nie, mieliśmy dużo szczęścia, byliśmy w toalecie, gdy nastąpił wybuch.
To prawda, los na loterii. W milczeniu dojechali pod dom. Marta próbowała zapłacić za podwiezienie. W pierwszej chwili dobroczyńca kategorycznie odmówił, lecz gdy Marta zaczęła nalegać, wyciągnął swój telefon i przyjął niewielką kwotę. Weszli do domu i siedli w milczeniu. Dojmująca głucha cisza dawała się teraz we znaki, jak nigdy dotąd. Tylko w niej Marta mogła zdać sobie sprawę, że wybuch ciągle dudni jej w głowie. Przez chwilę w jej umyśle pojawiła się myśl, że to właśnie oni mogli być przyczyną eksplozji. Myśl ta odeszła, pozostawiając po sobie dziwny niepokój. Chwyciła za telefon i wybrała numer do męża. W słuchawce było słychać tylko rytmiczny sygnał, jakby z innego świata. Nikt nie odbierał. Zaczęła się niepokoić. Piotra także ogarnęło jakieś napięcie. Próbował nie dać po sobie tego poznać, lecz ona wiedziała, że on może wiedzieć coś więcej.
Synu, czy to się stało przez nas?
Nie odpowiedział. Wstał, poszedł do swojego pokoju i otworzył okno. W domu zgasło światło.